ile właśnie kosztuje, wiesz, takie leczenie kontuzji? Czy tak mniej więcej, wiesz, policzyłeś sobie, ile to wyniosło?
Tak, z wizytami u fizjoterapeuty musiał pracę manualną w to włożyć. Jeżeli by doliczyć do tego jeszcze wizyty na basenie, no to blisko 15 tysięcy.
Cześć, z tej strony Florian, a ty słuchasz podcastu Świat okiem biegacza. Dzisiaj 73. odcinek podcastu, a moim gościem ponownie, bo już w 6. odcinku gościłem Kamila, Kamil Jastrzębski. Kamil, mega się cieszę, że mamy okazję porozmawiać. Co tam u ciebie tak w ogóle? Jak tam się czujesz i jak w ogóle życie w Warszawie?
Cześć Florian, dziękuję ci za zaproszenie. Bardzo mi miło, że będziemy mogli ponownie porozmawiać. Ja obecnie odpoczywam, wróciłem od fizjoterapeuty. Prewencyjnie wolę zapobiegać jak leczyć, więc wszystko jest okej. Okay.
No wiesz, mam nadzieję, że domyślasz się, z jakiej racji cię w ogóle zaprosiłem dzisiaj do rozmowy.
Chciałeś po prostu porozmawiać, więc wydaje mi się, że po to.
No dobrze, to też. Chciałem spytać, co tam dobrego u ciebie, bo minęły 2 lata, odkąd tak ostatni raz dłużej rozmawialiśmy, ale no na początku muszę ci pogratulować świetnego wyniku w Walencji, bo naprawdę ten wynik i myślę to, jak pobiegłeś, jaki wynik nabiegałeś, jest naprawdę fenomenalny i te 2:11:07 to naprawdę robi wrażenie. Także w ogóle, jakie ty masz odczucia po tej Walencji? Jak ty byś określił ten bieg? Czy było coś może, co nie zagrało? Jakbyś mógł trochę w ogóle powiedzieć, jak pierwsze wrażenia po tym maratonie?
Generalnie to jestem mega, mega zadowolony, że w ogóle udało się dopiąć wszystko i wystartować w Walencji. No cóż, jak myśleliśmy o starcie w maratonie w zeszłym roku, no to gdzieś bardziej celowaliśmy wiosnę, ale wypadła kontuzja, więc później też długo się borykałem z myślami i trochę zastanawiałem się, czy w ogóle ten maraton w tym roku dojdzie do skutku, a bardzo mi zależało na tym, żeby go pobiec. Więc w czerwcu, jak już gdzieś tam zacząłem wracać do treningu, to zaczęliśmy myśleć, czy może bardziej coś październik, listopad, czy może faktycznie jednak ta Walencja w grudniu. No i padło na Walencję, żeby próbować ją załatwić, ze względu, iż to ostatni maraton i stosunkowo jeszcze dużo czasu było, żeby się przygotowywać do niego. No gdy dostałem już informację, że jestem zakwalifikowany do elity, no to się ucieszyłem i jeszcze z większą determinacją realizowałem założenia, które tam dostawałem od Huberta i wiedziałem, że pojadę tam po na pewno rekord życiowy, a miałem ogromne chęci, żeby pobiec poniżej wskaźnika na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. No i ten wynik, który dawał kwalifikację olimpijską, czyli 2:11:30, to były takie dwa założenia, które chciałem na pewno spełnić. A jak wszystko by się super złożyło, no to na pewno pobiec gdzieś poniżej tych 2:11, około 2:10:40, gdzieś tak. No i podlecieliśmy do Walencji w czwartek. O 7:30 wylatywaliśmy z Modlina. Głównie to obawiałem się, że będzie jakaś może zmiana temperatury, że tam może być odczuwanie tego ciepła trochę inne, więc no dlatego jednak czwartek, nie piątek. I co? Hotel super, podróż w ogóle szybko nam zleciała. W hotelu bardzo dobre jedzenie. Od czwartku już jak dolecieliśmy, no to przez 3 dni do kolacji w sobotę, no to głównie makaron, ryż, sos pomidorowy, trochę mięsa, więc wszystko standardowo, to co sprawdzone przed biegiem służyło. I tutaj nic nie kombinowałem z hiszpańskimi, powiedzmy, tradycyjnymi daniami, chociaż było na każdym posiłku mieliśmy tak naprawdę ucztę i można było dużo popróbować, no ale zdecydowanie wiedziałem, po co tam jestem, co chcę zrobić i ewentualnie no, po biegu, jeżeli będzie dalej utrzymany poziom jedzenia, no to sobie nadrobię to.
To zanim może jeszcze zaczniesz i trochę więcej będziesz opowiadał, jakbyś mógł powiedzieć, czy w ogóle trudno dostać elitę do tak prestiżowego maratonu, jakim jest maraton w Walencji. Czy to było trudne, czy z twoim tym wynikiem, który miałeś do tej pory, to było łatwo się dostać?
Dokładnie to nie wiem, Chociaż wydaje mi się, że są jakieś normy wynikowe, które trzeba spełniać. No bo ja już w 2020 roku chciałem pobiec w Walencji, ale nie miałem wyniku, który mnie upoważniałby do startu. Więc myślę, że tak, jakieś trzeba konkretne założenia spełniać. Organizator jakieś ma swoje wytyczne. No i mi osoba, która załatwiała po prostu ten start, no to dopięła tego.
Pamiętam, że my rozmawialiśmy, to było w 2019 roku, to był chyba listopad, i ty byłeś po maratonie w Eindhoven, tam pobiegłeś 2:16. Czy taki maraton właśnie w Walencji mocno różni się od tego, jak to wygląda w Eindhoven? Czy to jednak poziom organizacyjny jest bardzo podobny i bardzo zbliżony do tego, co było w Holandii?
Poziom organizacyjny jest zbliżony dość mocno do siebie. Trasa w sumie no też, to są maratony rangi gold, silver, platinum, więc one muszą jakieś tam konkretne założenia spełniać. I no tutaj w Walencji były starania na te grupy, żeby było co najmniej 4 męskie, no i udało się im to wszystko zrobić. No i ta najwolniejsza była na 2:11, gdzie w Eindhoven niby też dostaliśmy informację, że będzie taka grupa, a jej nie było. Głównie bardziej skupili się tam na tych szybszych zawodnikach, którzy przyjechali. Bardziej ich interesowało pobiec w granicach 2:4 czy tam 2:5 niż ci zawodnicy, którzy by chcieli 2:11, 2:13 pobiegać. No to tutaj zostawili ich samych sobie. No tutaj Walencja no to stanęła na wysokości zadania, w ogóle wszystko super przygotowane, na całej trasie mnóstwo kibiców, jakby, no, nie spotkałem się jeszcze z takim biegiem, dodawało to potężnej energii i tak jak zestawiłem sobie moje samopoczucie w Walencji a w Eindhoven, no to tutaj byłem może i dużo lepiej przygotowany, ale ci ludzie, którzy byli na trasie i cała ta otoczka tej imprezy, to robiła jednak dużo, dużo więcej.
Ja w ogóle teraz sprawdziłem, że ty zajęłeś w ogóle 28 miejsce w tym maratonie, gdzie tak naprawdę z takim wynikiem pewnie wygrałbyś 99% maratonów na świecie, a byłeś 28. Czy to ma duże znaczenie, że właśnie jest mnóstwo osób, które biega na podobnym poziomie co ty i wiesz, i możecie się między sobą ścigać?
No pewnie, że tak. Jest 27 zawodników przede mną, jeszcze 27 trzeba pokonać, żeby być tym numerem jeden, więc dobrze. No jest motywacja do ciężkiej pracy i ja chcę więcej. No. Byłem 10. Europejczykiem, a na pewno w przyszłym roku, jeżeli będzie też podejmiemy decyzję, żeby startować w maratonie, no to też będzie to prawdopodobnie Walencja.
No właśnie, już miałem pytać o te kolejne cele, bo na pewno apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ta Walencja aż tak ci się spodobała, że tam będziesz, wiesz, może co roku przyjeżdżał i może, wiesz, i na dychę, bo tam jest dyszka mocna w styczniu, potem, wiesz, potem mocny półmaraton w październiku i mocny maraton na początku grudnia.
No zobaczymy. Na pewno pod kątem maratonu o tyle jest super ten bieg, że on startuje zaraz po wschodzie słońca, więc jest super temperatura. No teraz mieliśmy 9 stopni i tak naprawdę do godziny 9:30-9:40 gdzieś okolice 30 km jak był, no to dopiero zacząłem odczuwać to coraz większe ciepło, więc to jest na pewno zdecydowany plus. I drugim plusem przemawiającym za Walencją jest ilość zawodników na konkretny czas, szeroka elita, to jeszcze tam trasa jest mega, mega, mega szybka, powiem, że tam nie ma się do czego przyczepić, nie jest super płaska jak stół, delikatne takie wzniesienia, spadki, ale to jak najbardziej na korzyść dla zawodników.
Ja to się zastanawiam, gdzie ty te spadki i te wzniesienia widziałeś, bo powiem ci, ja tam biegałem półmaraton i dla mnie, powiem ci, ja chyba nie widziałem bardziej płaskiego miasta, także nie wiem, gdzie ty te wzniesienia widziałeś.
20 metrów różnicy wysokości na podawanych na profilu, więc nie jest 100% płasko jak na stole, ale to jest okej, oczywiście tak pół żartem, pół serio. Uważam, że trasa jest naprawdę bardzo szybka i na szybsze jeszcze nie miałem okazji pobiegać, więc na pewno jeżeli w przyszłym roku maraton, to będzie to Walencja. Dlatego też, żeby porównać sobie wynik, no i tych 27 zawodników, którzy przede mną ukończyli, no to jakby trzeba wziąć rewanż za to.
to może żeby w ogóle nadać naszej rozmowie taki harmonogram i żeby tutaj się osadzić w czasie, wróćmy może do tego, jak to w ogóle było w przeszłości i co to się działo po twoim wiesieńskim maratonie w Oleśnie. Oleśnie, nie wiem nigdy, jak to się wymawia. Zostałeś wtedy mistrzem Polski. Co się w ogóle po tym działo? Bo pamiętam, że ta kontuzja, która cię wyeliminowała z przygotowań do Igrzysk Olimpijskich, była na pewno deprymująca. Jakbyś mógł trochę o tym więcej powiedzieć, bo to wtedy, z tego co pamiętam, to wszystko działo się na obozie w Kenii, także to też, myślę, pojechać na obóz, gdzie ma się robić ciężką robotę i dowiadujesz się, że masz kontuzję, to nie wiem, czy może być coś gorszego.
Tak, no ten rok 2020 o tyle był dla mnie trudny. Przygotowałem się, tak naprawdę przerobiłem 3 cykle do maratonu. Pierwszy na wiosnę, miałem startować Rotterdam, ale z powodu pandemii został odwołany. Kolejny cykl, przeciągnięty, trochę wypuszczenia było, podciągnięcie z prędkościami i przygotowania pod Mistrzostwa Polski, tam piątkę, dychę, żeby pobiegać. No więc też nie było takiego całkowitego odpuszczenia. No później stwierdziliśmy są Koszyce. No to do Koszyc też zostałem zakwalifikowany do elity, też była informacja, że będą zawodnicy, którzy będą chcieli biec na 2.11, więc fajnie, kolejny cykl przerobiony, pojechałem nawet po Mistrzostwa Polski w Karpaczu na 10 tysięcy metrów do Strybskiego Plesa na Słowację, żeby gdyby coś, jakieś obostrzenia związane z COVID-em wprowadzili, że mogą zawodnicy startować, którzy są już tylko na miejscu, żeby jak najbardziej zniwelować to ryzyko, że nie będę mógł wystartować, więc pojechałem na 2 tygodnie do Strybskiego Plesa, po czym 3 dni przed startem się dowiedziałem, że jednak maraton się nie odbędzie w formule normalnego biegu, tylko będzie robiony na pętli, wyniki nie będą się liczyły do... Nie będzie może grupy, która będzie prowadziła na to minimum, kręcić po pętli samemu, większość zawodników porezygnowała z tego startu, organizator uciął też nagrody finansowe, więc no to była też kwestia taka, chyba dlatego, że nikt się nie zdecydował przyjechać, powiedzieli, że też nie będą opłacali ani noclegu, ani nic, więc wszystko trzeba było na własne konto liczyć, więc to, a jeszcze finalnie jak już go odwołali, to dramat był. No więc wróciłem do Polski, chwilę odpoczynku, no i co, padła decyzja, że próbujemy ze mną, skoro już zostały zrobione i tak te przygotowania, no to co, to trzeba polecieć, sprzedać tą formę, bo znowu decyzja, że ze mną się nie odbędzie, więc już w głowie miałem taki potężny mętlik, liczyłem na to, że pobiegnę ten maraton i sprawdzę się, no bo czułem się w kosmicznej dyspozycji, a decyzja o odwołaniu ze mną, no trochę mi... Uśmiech z ust może zmyła i myślałem, że spodziewałem się, że związek podejmie decyzję, że zorganizują bieg dla po prostu zawodników, którzy będą chcieli robić kwalifikację olimpijską i gdzieś zorganizują na normalnej trasie taki bieg dla nas, zadbają o pacemakerów i będziemy mogli porywalizować. Po czym okazało się, że jest to Olesno i też w mediach się przewijało, że to będzie super płaska trasa, że będzie z kim biegać, że będą pacemakerzy, po czym później znowu wyszło, że nie mogą być pacemakerzy z zagranicy, bo COVID, bo jakieś różne tam restrykcje i... No ale byłem bardzo szczęśliwy, że ten maraton się odbędzie i będę mógł pobiec. Pojechaliśmy też na 2 dni wcześniej, pojechaliśmy na rekonesans tej trasy i jak zobaczyłem, zostawiłem sobie informację, że trasa jest płaska i do szybkiego biegania, po czym ja przebiegłem na niej 10 km rozruch. No to chyba na początku miałem wrażenie, że może faktycznie jestem w złym miejscu, nie tutaj powinienem się znajdować. No ale cóż, okazało się, że taka jest trasa. To zaakceptowałem to i stwierdziłem, no co by nie było, no ktoś będzie nadawał to tempo, więc trzeba będzie się tylko trzymać do tego 25-30 km, dalej zobaczymy co to wyjdzie. Chciałem, żeby na pewno tylko, znaczy takie mam wyobrażenie, że jeżeli będą zawodnicy, którzy będą nam prowadzić to tempo, no to będą je trzymać, co by się nie działo. Jakaby trasa nie była, no to jakby te 15 km dadzą radę. No ale finalnie nie dali. I cóż, no taka była rywalizacja po prostu o medale Mistrzostw Polski. Starałem się dać siebie jak najwięcej mogłem, no i na tyle wystarczyło.
Pamiętam, że wtedy To by jednak było duże zaskoczenie, że zostałeś złotym medalistą Mistrzostw Polski. Może nie dla ciebie, ale dla wielu osób, również dla mnie, bo myślę, jakby były kursy bukmacherskie na was, to nie wiem, czy na ciebie byłby najniższy, natomiast no, wygrałeś. No i co potem się działo, bo chyba jesteś najkrótszym mistrzem Polski w maratonie, bo potem następny maraton jako mistrzowa Polski odbyły się już w kwietniu, także raptem chyba 5 miesięcy cieszyłeś się z tego tytułu.
Tak, dokładnie. Też śmiałem się z tego, że to najkrótszy tytuł, jaki ktokolwiek kiedykolwiek miał. Ale to chodziło bardziej o tą satysfakcję. Mam ją i nie każdy się może pochwalić tytułem mistrza Polski w maratonie, więc jakby jedno na mojej liście jest odhaczone.
A miałeś właśnie potem, po tym właśnie starcie, od razu ruszyłeś do Kenii? Jak to w ogóle z tą Kenią było, gdzie doznałeś tej kontuzji?
Po starcie zostałem w Polsce, święta się spędziłem w Polsce, Nowy Rok, Sylwestra też. Gdzieś w połowie stycznia ruszyłem dopiero do Kenii. Po maratonie miałem 3 tygodnie takie albo nic nie robienia, albo takiego luźnego truchtania do 15 km, do godziny wysiłku, może tak. Myślę, że do Sylwestra zrobiłem z 6-7 może takich biegów. No i możliwe, że organizm nie wypoczął, albo zbyt duże zmęczenie było podróżą. Bo jak doleciałem do Kenii, no to podróż mi zajęła tam 34 godziny z przesiadkami dwiema, trzema i cóż, no doleciałem tam, miałem do zrobienia jakiś tam rozruch, więc też poszedłem od razu, nie wypocząłem za bardzo, co uważam teraz, że to jednak miało swój wpływ na to. Tym bardziej, że Kenia to jest górzysty teren, pagórkowaty i tam no niestety po płaskim to co najwyżej po stadionie można pobiegać. To jest jedyny odcinek płaski w Iten. I co? Posiedziałem tam tydzień czasu, trenowałem, miałem nawet zawodnika Izaka Kimeli z Belgii i jeszcze jednego chłopaka, z którym mogłem pobiegać, bo byli w tym czasie tam. Więc wszystko się fajnie układało, że będzie grupa, z którą będę mógł potrenować. Był jeszcze Marcin Lewandowski z ekipą, więc no, naprawdę można było zrobić kawał solidnej roboty. Po tygodniu, to była niedziela, miałem do zrobienia dłuższy bieg 25 km z zabawą biegową 30-sekundową. 30-sekundowe odcinki 25 razy. 25 razy 30 sekund na 90 sekund przerwę. No i wszystko ładnie, po śniadaniu wyszedłem, lekki stretching taki dynamiczny, zacząłem biec, wszystko fajnie, jest pięknie. Po 3 km zacząłem robić rytmy i poczułem na 5 km takie lekkie ukłucie w pośladku. Stwierdziłem, że to pewnie jakaś sprawa kurczowa. Kontynuowałem bieg, bo jak przyspieszałem, no to odpuszczało to. No i po 12,5 km nawrotka, dalej kontynuuję zabawę biegową. No i ten rytm, to kłucie zaczęło się coraz bardziej nasilać, coraz częściej pojawiać. No ale nie przejmowałem się tym jakoś za bardzo. Kończąc ostatni odcinek, dość mocno już czułem taki napięty mięsień dwugłowy i cała noga zaczęła mi sztywnieć. Dotruchtałem sobie do miejsca, z którego zacząłem. Do przejścia miałem jeszcze 400 metrów. Zatrzymałem zegarek, po czym miałem problem, żeby obciążyć prawą nogę. Jakby nie mogłem w ogóle iść, bolało mnie to strasznie. Wziąłem sobie patyk pod rękę i jakoś dokuśtykałem do mieszkania. No i umówiłem się od razu do fizjoterapeuty Marcina Lewandowskiego. Robił mi tam igłowanie, masował to, no, pracował generalnie z tą nogą. Wytłumaczyłem mu, jak to się w ogóle stało, że no, w czas biegu nic się nie działo. Tam lekkie jakieś ukłucie, a po biegu no, jakby nie mogę w ogóle iść. No to pracował nad tym prawie 3 godziny. Rozmasowywał, wbijał igły, znowu masował, no i tak niby coś było lepiej, ale po jakimś czasie, jak wróciłem do mieszkania, no to znowu to bolało. No, próbowałem kilka tych zabiegów, tam był jeszcze jeden fizjoterapeuta, miał jakąś taką maszynę na zasadzie elektrostymulacji i to też mnie podłączał. No ale też jakoś to nie zdawało efektu. Na drugi dzień pojechałem do szpitala zrobić jakieś USG, co z tym się stało. I powiedzieli mi, że na USG nic nie widać, że trzeba zrobić rezonans. Więc zrobiłem rezonans, zapłaciłem. Dostałem opis, poszedłem do lekarza, on powiedział, że to normalne, że to się każdemu tutaj zdarza, kto przyjeżdża skądś tam spoza Afryki, no i że to tydzień czasu będzie ok. Super informacja, no to tydzień czasu, tylko musi pan chodzić po płaskim, nie może pan obciążać tej nogi, unikać schodów, no dobra, tydzień czasu. Po tygodniu wracam do niego, mówię, że no generalnie to nie jest jakoś super. Jeszcze powiedział, że po tym tygodniu mogę wyjść na spróbować pobiegać sobie. No dobrze, to wyszedłem pobiegać, taki szczęśliwy, rano zakładam dres, czułem dyskomfort w tym miejscu, ale stwierdziłem, że może faktycznie od tego, że to się zastało, albo no zbite miejsce jest, no to że to może boleć. No zrobiłem, miałem pobiegać, próbować pobiec 5 minut, no po 40 sekundach to nie dałem rady, więc ze łzami w oczach wróciłem do miejsca, gdzie zamieszkiwałem, przebrałem się, pojechałem do lekarza i mówię, że no nie ma nawet mowy, żeby cokolwiek spróbować biegać z tym, że to jest potężny ból i się jeszcze nasila. No dobrze, zaraz tutaj do pana ortopedy pójdziemy. Mówimy do ortopedy i poszliśmy.
W ogóle ty to wszystko robiłeś w Kenii, prawda?
Tak. Cały czas jestem w Kenii.
Jak w ogóle wygląda służba zdrowia w Kenii? Bo trochę teraz, wiesz, zmienię temat, ale jak to w ogóle wygląda w Kenii? Bo to mnie mega interesuje.
No dużo jest lekarzy, tam w ogóle personelu. W sumie to nie wiem, skąd taki bardziej mulatowa, mulaci bardziej są niż ciemnoskórzy. Ale są bardzo życzliwi, pomocni, więc mówią bardzo prostym językiem, takim zrozumiałym dla przeciętnej osoby, a nie idziesz do lekarza i ci zacznie mówić jakieś w języku może medycznym. Więc jakby to było ok. Szpital to był prywatny szpital, więc to też ciężko mi powiedzieć, jak wygląda taka publiczna służba zdrowia. No niemniej tutaj byłem naprawdę bardzo zadowolony, wszystko na miejscu, szybko robione, więc ten nawet czas oczekiwania na rezonans to był 5 minut, a nie wiem, 2 dni albo parę godzin, tak? Więc ta służba zdrowia super.
To może właśnie wróćmy do tego tematu, jak to wyglądało po tym, jak właśnie wróciłeś z łzami w oczach do pokoju, jak właśnie wtedy, co dalej tak w ogóle z tym robiłeś, jak to wtedy wyglądało?
Wizyta u pana ortopedy, gdzie on dostał dokumentację medyczną, która została mi tam zrobiona. Opinię pana doktora, który mnie prowadził, który powiedział, że po tygodniu będzie super, że to jest normalne. Zrobił mi jakieś 2 testy, no aczkolwiek nie byłem do końca przekonany tą jego diagnozą, bo testy wyglądały tak, że ja leżałem na leżance. On wziął jedną rękę swoją miał w kieszeni, a drugą swoją ręką podniósł mi nogę do góry. Boli, nie boli. Robił to samo z drugą nogą, boli, nie boli. No mówię, że tak, boli. Ok, położył mnie na boku, ręka dalej w kieszeni oczywiście. Tak samo przyciągnął nogę, zapytał, czy boli, czy nie boli. No jakby taki był test. Ale później jego diagnoza była, że teoretycznie ściera mi się kość udowa w stawie krzyżowo-biodrowym i że to jest poważny problem. No i że czekają mnie na pewno 3 miesiące nic nie robienia. Więc jakby siedziałem tam, słuchałem tego i tak czułem, że ziemia mi się rozstępuje pod nogami. No bo zaraz, ja tu przyjechałem trenować, a teraz 3 miesiące mam nic nie robić, no to coś jest nie tak, jednak chyba złe te testy były, albo trzeba było tą drugą ręką może coś zrobić, no nie wiem, generalnie to byłem załamany taką diagnozą, no i wyszedłem, stwierdziliśmy, zadzwoniłem do Huberta, powiedziałem mu, jakie są tutaj decyzje i co robimy dalej. Tutaj pan powiedział, że 3 miesiące absolutnie nic nie zrobię. Padła decyzja, że trzeba pakować się, przebukowywać bilet i wracać do Polski. I tutaj podjąłem dalej próbę zdiagnozowania urazu, co mi się dokładnie stało. No poszedłem na jedno, drugie USG, kolejny rezonans zrobiłem. No i mówili mi, że to jest nadrywany mięsień pośladkowy wielki, że generalnie cholernie trudne do zrobienia i wręcz niemożliwe przez biegacza, no ale że chyba jestem jednak jakimś wyjątkiem i mi się to naprawdę przydarzyło. Więc przez... I to będzie trwało 2 tygodnie. Że 2 tygodnie, jakby, żebym nie obciążał jeszcze okolicy biodra, miednicy. Mogę sobie robić ćwiczenia na górę, troszkę wzmacniania takiego, ale żebym nie robił ćwiczeń, które będą obciążały mi kość krzyżową. No dobra. Po 2 tygodniach wyszedłem znowu na... dostałem zgodę na jakieś 5 minut biegu. Akurat było słabo, padało, ślisko trochę. I poszedłem pod most Łazienkowski, tam jest ścieżka rowerowa pod mostem, gdzie to było, wydawało mi się, najbardziej suche miejsce. I faktycznie tam było ok. No ale to samo, wyszedłem 30 sekund i ból w tym miejscu, więc... No też ze łzami w oczach wróciłem do domu, usiadłem, zacząłem płakać, no bo to była dla mnie kolejny cios, że podejmuję próbę zdiagnozowania się, a tu ktoś bierze tylko papiery z skeni, które były zrobione, tutaj mi zleca jakieś USG i kolejny rezonans tego samego miejsca, a nie żąda żadnych dodatkowych, jakby nie stara się tego gdzieś indziej poszukać. No i tak stwierdziłem, że albo w dupie faktycznie mają wszyscy to leczenie i idziesz do lekarza, tak naprawdę nie wiesz, czego się spodziewać, i tak samo możesz sobie z fusów wróżyć albo poczytać w internecie, co ci może być. No to na takiej samej zasadzie poczułem się trochę oszukany. I Hubert dostał później, w sumie już wcześniej dostał informację o doktorze Sokalu w Łodzi, żeby do niego jechać na USG, i on wtedy zdiagnozuje. Że według Adama, no to jest najlepszy diagnosta. Pojechałem, to już minął miesiąc czasu od złamania, od kontuzji, która mi się przydarzyła w Kenii. No i doktor Sokal zrobił USG, mówi, że na USG to nic nie widać, więc to sprawa nie jest mięśniowa. Zrobił mi jakieś testy i też okazało się, że to nie jest sprawa mięśniowa. Powiedział, żebym poczekał, zawołał ortopedę, przyszedł pan ortopeda, zrobił mi kolejne 2 testy i powiedział, że to jest sprawa w stawie, gdzieś jest problem i trzeba zrobić rezonans stawu krzyżowo-biodrowego. Więc pojechałem na drugi dzień, zrobiłem rezonans, dostałem opis i wróciłem po 2 dniach do doktora Sokala. Spojrzał na ten rezonans, wziął rezonans z Kenii i mówi, tak jak myślałem, ma pan pęknięcie bądź złamanie w stawie krzyżowo-biodrowym i to tak samo się... potrzeba czasu, żeby to wygoić, no do 2-3 miesięcy, czyli gdzieś w połowie kwietnia będzie pan mógł realizować jakiś trening biegowy dopiero, niestety, no może nie jest to pozytywna informacja, no ale tak będzie. I skierował mnie do doktora Domżalskiego, to był ortopeda też.
Ej, tak w ogóle trochę się przerwę tutaj, w ogóle to brzmi, jakbyś tak, wiesz, po prostu był odsyłany od lekarza do lekarza i tak chyba to było mocno frustrujące i nie miałeś takiego w ogóle momentu, że chciałeś to wszystko, wiesz, rzucić i stwierdzić, dobra, na co mi to, szkoda, wiesz, szkoda moich nerwów i tak dalej?
Nie, no tak się czułem, odsyłany od lekarza do lekarza, ale wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, co w mojej mocy jest, żeby spróbować jak najszybciej wrócić do tego zdrowia i jeszcze podjąć walkę o te igrzyska. Mimo, że to była połowa lutego, to i tak jeszcze wierzyłem, że jestem w stanie, abstrakcyjne może miałem myślenie, ale wierzyłem, że gdzieś tam do końca maja był czas, żeby robić minimum, więc gdzieś tam wierzyłem w głębi ducha, że dam radę wyzdrowieć i się przygotować. No i doktor Domżalski powiedział, że okej, no może i damy radę, no trzeba spróbować. No to zalecił mi leczenie metodą rezonansu magnetycznego, eksogen, który mają przyspieszyć zrastanie kości. No i co, podjąłem próbę, no ale no, niestety nie udało się. Plusem było tego, czyli tak naprawdę dopiero po 5 tygodniach od urazu, po niecałych 5 tygodniach, dostałem diagnozę, co mi naprawdę jest i jak to leczyć. Okazało się, że wręcz przeciwnie, zamiast siedzieć i nic nie robić, to ja powinienem robić ćwiczenia wzmacniające, mogłem jeździć na rowerze, mogłem na rowerze tak, żeby nie zmieniać pozycji, czyli tylko w pozycji siedzącej. Mogłem w basenie biegać, mogłem pływać, no i to wszystko starałem się tak naprawdę robić. Później okazało się, że mogę rzucić też ergometr i już ćwiczenie na siłowni z jakimś ciężarem. trochę zaakceptowałem to, jak był marzec, że no niestety dalej nie mogę wyjść na normalny bieg, no to muszę próbować podtrzymać przynajmniej tą wydolność jak najbardziej się da i tyle, i kolejna próba będzie później po prostu.
Fajnie, że to wszystko opowiadasz, bo myślę, wielu sportowców, wielu biegaczy, którzy mają kontuzję, myślą, że ich przypadek jest wyjątkowy i to tylko oni tak długo czekają na diagnozę, tak długo ta ich kontuzja trwa i wiesz, i to tylko oni mają takie wielkie z tym problemy. A myślę, to, co ty opowiadasz, jest bardzo fajne z takiego, wiesz, no bo nic tak nie pomaga, myślę, w kontuzji, jak świadomość tego, że nie jesteś jedyny i że nie jesteś pierwszą osobą, która miała kontuzję, nie jesteś pierwszą osobą, która również była odsyłana od lekarza do lekarza i myślę, że fajnie, że to wszystko opowiadasz, bo to jest, myślę, dla osób, które mają może teraz kontuzję, bardzo potrzebne i pewnie gdybym usłyszał właśnie twoją relację, gdy ja miałem skręconą kostkę na początku września, to może nie poczułbym się lepiej, tylko wiedziałbym, że wiesz, że to nie jestem ja jedyny, który pierwszy ma skręconą kostkę i wiesz, i też tak naprawdę nie do końca wie z czym to się w ogóle je, ale zdaję sobie sprawę i ciężko na pewno mi tutaj porównywać w ogóle twój uraz do mojego.
Mówi się, pisze w mediach społecznościowych, czy z kim się rozmawia, że no jak się ma kontuzję, to trzeba cierpliwie czekać, wyleczyć to, ale przez 10 lat jak trenowałem, nie miałem żadnego urazu, żadnej kontuzji, która wyeliminowała mnie z treningu, która ograniczyła mi jakikolwiek ruch. I tak łatwo mi się faktycznie mówiło, że no trzeba tej cierpliwości, dopóki nie doświadczyłem tej kontuzji. To były 3 miesiące takiej potężnej psychicznej walki, gdzie tutaj idziesz, ktoś ci mówi, że jest to, a to jest błahostka i za chwilę pan wyjdzie i będzie pan normalnie mógł zacząć trenować, po czym ja wychodzę i jest znowu strzał, że nie mogę. I takie trzykrotne podejmowanie kolejnej próby, no jest niestety w głowie, bałagan się robi straszny i trzeba sobie to faktycznie jakoś ułożyć, ale myślę, że każdy samemu i na swój sposób musi to zrozumieć, no bo to takie mówienie, a masz kontuzję, no to teraz możesz robić coś innego, zajmij się czymś innym, co lubisz, no ale jeżeli kochasz biegać, jakby to jesteś ty, no to zabierając cząstkę ciebie, to ja nie potrafiłem się odnaleźć, jakby ileż można czytać książek. Nie mówię, że to jest złe, ale ile można czytać książkę?
Tu myślę, warto wspomnieć, bo wy to tego nie widzicie. Kamil ma całą półkę za sobą w książkach. Rozumiem, że te wszystkie książki przeczytałeś podczas kontuzji?
Tak, dokładnie, tak. Zrobiłem sobie zapas, żeby nie wychodzić, bo stwierdziłem, skoro nie mogę, no to coś muszę mieć w zanadrzu. No ale tak, no, tak śmiechem żartem, ile czytać, ile oglądać, albo, no nie wiem, szydełkować, no jakby jak masz głowę nie do końca czystą, bo tu masz uraz i nie wiesz, jak długo to jeszcze potrwa, no to ciężko jest cokolwiek sobie robić, no spokojnie, tak? No, będę sobie siedział, nie wiem, oglądał film, czytał książkę, czy gotował, no a to się będzie samo robiło. No nie, no jakby trzeba próbować podejmować wszelkie działania, żeby jak najbezpieczniej wrócić do pełnego zdrowia.
A teraz wiesz, uzbrojony w tę wiedzę, którą posiadasz, miałbyś jakąś radę dla tego Kamila, który właśnie doznał kontuzji i wiesz, powiedziałbyś mu coś mądrego, żeby może łatwiej przeszedł przez ten okres?
Nie, powiedziałbym, no chłopie, rób dokładnie to, co robiłeś, no szukaj diagnozy i jak najbardziej optymalnego leczenia, żeby zaleczyć to i działać prewencyjnie na pozostałe części układu ruchu.
A w ogóle liczyłeś tak finansowo, ile ta kontuzja cię kosztowała? Tak wiesz, po prostu ile kosztuje, wiesz, bo to myślę, że to jest bardzo ciekawe, ile właśnie kosztuje, wiesz, takie leczenie kontuzji? Czy tak mniej więcej, wiesz, policzyłeś sobie, ile to wyniosło?
Tak, z wizytami u fizjoterapeuty musiał pracę manualną w to włożyć. Jeżeli by doliczyć do tego jeszcze wizyty na basenie, no to blisko 15 tysięcy. Nie jest to przyjemna zabawa.
Dokładnie, szczególnie, że będąc w tej Kenii, prawda, to też jednak ten obóz, który no, miał być jednak robotą i miał być momentem, gdzie ty trenujesz, tak, też tak naprawdę okazał się wyjazdem wypoczynkowym, gdzie tak naprawdę pewnie nic konkretnego tam nie zrobiłeś.
No tak, dokładnie. Nic konkretnego nie zrobiłem, poza tym, że złapałem kontakt z dwoma nowymi zawodnikami, z którymi będziemy się już na przyszłość łapać i prawdopodobnie spotykać w Kenii i wspólnie trenować.
No dobra, czyli jesteśmy w tym momencie, gdy powoli właśnie wychodzisz z tej kontuzji, szukasz tego optymalnego sposobu wyleczenia. Kiedy w ogóle byłeś w stanie znowu trenować i znowu normalnie uprawiać sport?
Przez okres, w którym szukałem tej kontuzji, jak już zacząłem leczenie u doktora Domżalskiego, po tym leczeniu dostałem zielone światło, że mogę wrzucić rower, w wodzie mogę biegać z pasem wypornościowym, wrzucać pomału siłownię, no i po miesiącu czasu mogłem na ergometer zacząć wioślarski chodzić. Więc po tym czasie już zacząłem to wszystko realizować, a do biegania wróciłem gdzieś w drugiej połowie kwietnia, około 20-23 jakoś tak. No i fajnie, no to były marszobiegi, głównie jakieś minuta na 2 minuty, 2 minuty na 4 minuty, 2 minuty na 3 minuty i to biegane co drugi dzień. Jak zaczynałem, to było to dla mnie frustrujące, że kurde, jest tak ciężko, oddech jest jakbym, nie wiem, biegał jakiś trzeci zakres albo kończył ostatnie 100 metrów na zawodach, więc to było takie trochę z jednej strony smutne, a z drugiej strony byłem w euforii, że w ogóle mogę wyjść, poczuć znowu wiatr, że mogę się zmęczyć, to było niewyobrażalne. I przyszedł maj, gdzie już miałem robić jakieś ciągłe biegi, w sensie no, 40 minut, 50 minut samego biegu. Prawdopodobnie podświadomie odciążałem prawą nogę i przeciążyłem trochę Achillesa, okolice Achillesa. Myślałem, że to będzie samo ścięgno. Okazało się, że to było zapalenie ościęgna Achillesa, które no, wykluczyło mnie na kolejne blisko 3 miesiące, więc wyszedłem ze złamania kości krzyżowej, złamania bądź pęknięcia w uraz Achillesa. I to się też ze mną ciągnęło strasznie długo. Na szczęście no, tytuł mistrza Polski w maratonie dał mi to, że zostałem wcielony do szkolenia centralnego i miałem leczenie w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej na Wielkiej Wigury, więc związek jakoś się przydał. Mogłem tam podjąć leczenie. Miałem ostrzykiwanego tego Achillesa fibryną, żeby przyspieszyć zrastanie, gojenie tego Achillesa, tak ościęgna. No i to miałem 3 takie wstrzyknięcia. To przez ten okres też bezpośrednio nie mogłem trenować 4 dni. Później znowu próbowałem jakieś marszobiegi, ale dalej to było taki kłujący ból. Znowu wizyta u pana doktora, co 2 tygodnie miałem wizytę i zastrzyk. Więc no, nie mogłem w tym czasie normalnie trenować. W czerwcu pojechaliśmy do Spały na obóz, gdzie już teoretycznie dostałem jakieś tam informacje, że mogę próbować coś pobiegać do godziny wysiłku, że taki bieg nie powinien mi sprawiać problemu. Próbowałem, nawet jakiś bieg ciągły zaliczyłem za kolegą z grupy, za Mikołajem. Biegliśmy po 3,45 i to było dla mnie męczarnia, bieg przez męki. No ale dalej zacząłem odczuwać kłucie w tym Achillesie i zaczęło to przechodzić w dół do pięty. Zwróciłem do pana doktora w lipcu, mówię mu, że no panie doktorze, jest taka i taka sytuacja, no teraz boli tutaj niżej. Dostałem kolejny zastrzyk, okazało się, że to jakieś zapalenie kaletki i znowu nie mogłem tydzień czasu nic robić. Kolejny zastrzyk dostałem, no ale tak stwierdziłem, że czy do końca on wie co robi, skoro już 4. zastrzyk jest i dalej czuję dyskomfort w tym miejscu, więc skonsultowałem się ze swoim fizjoterapeutą. I on mi polecił doktora Boszczyka, który zajmuje się stricte stawem skokowym, stopą i okolicami tego stawu skokowego. No i doktor Boszczyk powiedział, że może pan biegać, tylko że musi pan mieć, wsadzić podpiętki, żeby skrócić trochę Achillesa, żeby on był odciążony. Do tego dostałem Voltaren po prostu, żeby smarować i miałem robić 3 razy dziennie, 10 do 12 minut, lodowy okład. I to robiłem przez 3 tygodnie, 4 tygodnie. Do doktora wróciłem w sierpniu 10 i on powiedział, że jeszcze te 3 tygodnie niech pan sobie pobiega z tymi podpiętkami, a od września je wyciągamy i przyjdzie pan na wizytę, zrobimy badanie i zobaczymy. Więc już w sierpniu na tej wizycie, jak wyszedłem od doktora, faktycznie normalnie biegałem i z tymi podpiętkami już bieg 60 minut, 70 nie robi mi problemu, więc uznaję, że wtedy już wróciłem do takiego normalnego treningu, a podpiętki wyciągnąłem dokładnie 10 września.
Dobra, bo powiem ci, naprawdę nam się zrobiła historia o tym, jak wychodziłeś z kontuzji. W ogóle mam wrażenie, że moglibyśmy dzisiejszą rozmowę poświęcić tylko i wyłącznie temu, ale przenieśmy się właśnie do tego 10 września. Kamil Jastrzębski zdrowy wraca do normalnego trenowania. Jak w ogóle, bo to patrz, raptem to są 3 miesiące, które minęły od tego momentu. My rozmawiamy tydzień po twoim maratonie w Walencji, mamy 13 grudnia. Czyli w sumie całkiem szybko doszedłeś do takiej świetnej dyspozycji, skoro mówisz, że jeszcze w sierpniu czy w lipcu miałeś problem, żeby po 3,45 bieg ciągły.
Było to dla mnie o tyle smutne, że wychodząc z Kości Krzyżowej, gdzie już mogłem zacząć te marszobiegi robić, faktycznie było ok. Stwierdziłem, no dobra, nie poszedł maraton, no to się przygotujemy na Mistrzostwa Polskie, pobiegniemy piątkę albo dychę, no ale później znowu problem. Strasznie dużą rolę w tym wszystkim dla mojej głowy odegrał i Hubert, który dużo ze mną rozmawiał i mówi, że dobra, nie ma się czym przejmować, takie sytuacje się zdarzają, a że damy radę, więc jego wiara ogromnie mi pomogła i dlatego uważam, że między innymi to przetrwałem. I mojej żony Marty, która obecnej żony, wtedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem, która też była przy mnie i znosiła wszystkie moje smutki tak naprawdę i żale.
Właśnie, byłeś wtedy taką trudną osobą do bycia z i wiesz, do tego, żeby z nią obcować, bo zakładam, że wiesz, że kontuzjowany Kamil Jastrzębski może być trochę frustrujący.
Rzadko, ale na pewno dostała jakieś tam rykoszetem. Głównie chwała jej za to, że wychodziła do pracy, bo wtedy jak pozostawałem w domu, no to trochę jednak tej złości i frustracji wylewałem ze siebie. Po prostu krzyczałem, biłem w poduszkę, no jakby tak sobie radziłem w tym, żeby też sąsiedzi zaraz nie przyszli mnie.
Właśnie miałem pytać, czy chyba bardziej sąsiedzi jednak.
Tak, żeby sąsiedzi jakoś mnie nie wygonili stąd, albo no nie składali jakichś skarg, żebym zaraz policja pukała do drzwi. Więc jakby starałem się wyrzucać wszystkie te negatywne emocje z siebie w momencie, gdy jej nie było. Wiedziałem, że no, to nie jest nic miłego, Bogu ducha winna dziewczyna, no co tu dużo mówić. Zdarzyło się i tyle, no nie miała na to wpływu, no nikt nie miał na to wpływu. Po prostu wiemy, że co chcemy osiągnąć i tak jest, że się balansuje na tej granicy dość cienkiej. Ja i tak uważam, że dość sporą wagę przykładałem i przykładam, no teraz może nawet większą do regeneracji całego tego, tej otoczki pozatreningowej. No a coś jednak poszło nie tak, no to zdarza się, to jest życie i najgorsze co może być, no to złościć się i frustrować, no bo to nie, zamiast leczyć, no to my tak naprawdę ten stan zapalny prawdopodobnie w organizmie jakoś nasilamy i przez to się to tak przeciąga. Otwarcie powiem, że do treningu jako takiego wróciłem normalnie w sierpniu, 15.
No właśnie, i tam chyba chwilę potem poleciałeś całkiem fajny półmaraton w Kraśniku. Skąd pochodzisz?
Tak. Później był półmaraton w Kraśniku, dostałem zaproszenie, więc skorzystałem. Też z Hubertem Hubert doszedł do wniosku, że to będzie fajny taki dłuższy bodziec treningowy i zobaczymy, gdzie jestem, w jakim miejscu. Na co sobie możemy dalej pozwolić. Taki punkt pierwszy odniesienia tak naprawdę, no bo co próbowaliśmy coś zrobić i gdzieś się na czymś oprzeć, no to zaraz jakieś wyskakiwało, no coś, jakiś problem zdrowotny. Więc tak, do Kraśnika pojechałem kompletnie z niewiadomo, po ile biegnę, co mam pobiec, po ile, jakoś to kontrolować. Więc stwierdziłem, że na starcie stanę po prostu, włączę zegarek i pobiegnę ile mam. Na szczęście nie były kilometry oznaczone, więc ułatwili mi sprawę. Zbiegłem, zapytałem się nawet na którymś nawrocie pana, który jest kilometr i jakby nie wiedział, więc to wszystko tak się akurat złożyło, że miałem pobiec w ciemno. I to były dwie pętle. Biegłem normalnie. Duży doping był ludzi w tych strefach, gdzie były strefy kibica. Przede mną nie jechał żaden samochód, więc też widziałem, pierwszą pętlę przejechał, więc jak trasa idzie, to drugą już było automatycznie. Ale czułem się naprawdę super na tym biegu, wszystko miałem pod kontrolą, nie miałem żadnego kryzysu pod kontrolą, w sensie swobodnie pracowałem na nogach, mocno rękoma, oddech robi się później faktycznie cięższy, no ale przebiegłem ten bieg i tak naprawdę jak biegałem półmaraton, czy Wiązownej, czy tu w Warszawie, no to końcówka była jednak taka, że gdzieś tam to zmęczenie musiałem chwilę sobie odsapnąć na końcu, a tutaj jakby skończyłem godzina 5:24, niecałe 50 sekund od życiówki, którą mam z Wiązownej, więc byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony i wiedziałem, że ten maraton w Walencji to będzie coś fajnego.
No właśnie, bo od Kraśnika do maratonu w Walencji minęły 2 miesiące, może trochę ponad. Były potem naprawdę mocne przygotowania, które, wiesz, utwierdziły cię w przekonaniu, że idziesz w dobrym kierunku?
Zostawiając sobie zeszły rok to, co robiłem, a w tym roku, no to nie, były to dużo spokojniejszy trening. W tym roku do maratonu Walencji wykonałem tylko 4 jednostki siłowe, 2 razy na podbiegach i 2 razy skipy wieloskoki, więc tak naprawdę to nic. I głównie opieraliśmy się na jakichś biegach długich. Zrobiłem 35-kilometrowy bieg. Tak to głównie 20-24 gdzieś tutaj. I na zabawach biegowych. Nie było treningu 4x4 na przykład, czy jakieś 3x5. Taki trening miałem 2x9, 8x2. No ta 35, która mnie utwierdziła, że dyspozycja będzie bardzo dobra, ale na przykład 11 listopada miałem do przebiegnięcia tempo run 10 km w tempie około 3 minuty i nie byłem w stanie. Po 30 metrach już słabo się czułem. Widziałem coś.
Po 30?
Po 30. No, przebiegłem, nawet łuku nie zdążyłem przebiec, a czułem, że jakby kompletnie ktoś mi nogi odebrał. Organizm jakby to nie było to. Krótki krok, oddech w ogóle jakiś jak. Nie wiem, to byłby 35 kilometr. To był dramat. Przebiegłem 2 kilometry, Hubert mnie zdjął. Podzielił tą dychę jeszcze na odcinki kilometrowe, gdzie przebiegłem 2 i skończyłem trening. Więc jakby to był taki 11 listopada. To był dzień, w którym coś jednak mi nie zagrało. I tak chwilę się zastanowiłem, ale co jest? No i faktycznie na przykład przeanalizowałem sobie, że to, co zmieniłem w porównaniu do wcześniejszych treningów i mojego całego tam otoczki około treningowej, to zjadłem żelki. Spróbowałem żelki. A nigdy wcześniej nie jadłem żelek, gdzie wszyscy wychwalają żelki, że takie są super i na nich się biega nie wiadomo jak. Więc no mi absolutnie po żelkach nie poszło i mam teraz awersję i na pewno nie będę przed żadnym biegiem próbował. Czy to będzie rozbieganie, czy jakiś bieg mocny, przed na pewno tempowym biegiem, nie. Zdecydowanie.
A na przykład właśnie jak mówiłeś o tej 35, która się utwierdziła w przekonaniu, że jesteś mocny, ty biegasz to jakoś progresywnie, czyli wiesz, przyspieszasz, czy to po prostu masz od początku mocne tempo i je utrzymujesz?
Mam założenie biegać przedział od do, 3:20, 3:15 na przykład w takiej 35. Staram się to mniej więcej trzymać, ale to wszystko zależy od samopoczucia. No akurat tą 35 biegam na Kępie Potockiej, tam mamy oznaczoną pętlę. I tą 35 biegałem średnio po 3:14, gdzie w zeszłym roku biegałem ją w podobnym okresie po 3:16 i na pulsie średnio tam miałem 158 czy 9 uderzeń, a tutaj miałem 151, więc to był dla mnie taki potężny zastrzyk motywacyjny i w głowie miałem myśli, że tak, to będzie to.
To myślę, że warto to powiedzieć jeszcze raz. Czyli zrobiłeś 35 po 3:16?
3:14,8 jest dobra, 3:15.
Czyli po 3:15 na tętnie 151, a to na pewno był pomiar tętna w właśnie może przypadkiem z nadgarstka.
Nie. Nie, takie treningi te długie staram się, w ogóle po tej kontuzji zacząłem biegać z opaską do pomiaru pulsu. Wszystkie treningi tak naprawdę z tym robię. I wychodzi to obiektywnie.
A mierzysz w ogóle zakwaszenie na przykład podczas pobiegu, czy nie korzystasz z tego?
Nie korzystam z tego. Naszym wyznacznikiem jest samopoczucie. Jakby jak chcę biegać szybko i na światowym poziomie, no to trening muszę zrobić taki, jaki trzeba, nie sugerować się tak naprawdę tym zakwaszeniem. Okej, są zawodnicy, którzy się mocno tym sugerują, ale mi akurat analiza i te liczby nie służą za bardzo. Za dużo się przejmuję tym, jak coś powinno być niższe, jest wyższe, więc nie.
No pamiętam też, trochę wstawiałeś u siebie na Instagrama ten trening 2x9. To też chyba było taka jeden z mocniejszych treningów przed maratonem. Po ile to w ogóle latałeś i jak to było samopoczucie w trakcie tego biegu?
2x9 pobiegałem po 3-5 prawdopodobnie. Nie pamiętam nawet, to było stosunkowo niedawno, ale tak jak mówię, staram się nie analizować treningów. To jest zdecydowanie działka Huberta i jakby do niczego mi to nie jest potrzebne. Ja wiem, że jak to zrobię, to jest ok. Ale biegało mi się to bardzo luźno i byłem też pozytywnie zaskoczony, bo to był ostatni trening taki, który nakładał się zmęczeniowo. To miałem jakąś 15 biegano po drodze, 18 siłę biegową. Wcześniej była jeszcze ta 35, no i ten trening 2x9, więc to na takim zmęczeniu dość mocnym no wyszedł taki super trening, więc wydaje mi się, że to było tak, bo 27, nie wiem, 35 jakoś tak.
Tak sobie teraz próbuję to policzyć, czyli to będzie no właśnie koło 3-4, pewnie jakieś tego typu tempo. A jakbyś mógł w ogóle powiedzieć, jak tak standardowo wygląda twój tydzień, gdy przygotowujesz się do maratonu? Co, ile robisz jakieś mocniejsze treningi? Jak często wchodzisz na stadion? Jak to w ogóle wygląda z tej strony?
Na stadion rzadko, to już jest ostateczność. Jeżeli trzeba coś faktycznie pobiegać, czy krótszego, czy można konkretnych założeniach, żeby nie przekraczać jakiejś granicznej prędkości, no to wtedy wchodzę na stadion, bo kontroluję sobie dość często, co 200, co 400, na początku co 200, później co 400 metrów, ale na dwie jednostki trenuję takie mocniejsze i jedną siłę biegową, jeżeli już, to wszystko jest.
A na siłownię często chodzisz, czy nie?
W ogóle nie chodzę na siłownię. Siłownię robiłem ostatnio, właśnie sobie dzisiaj przeglądałem zdjęcia i 1 kwietnia, jak wracałem po tej kości krzyżowej.
Jeśli już siła, to tylko i wyłącznie podbiegi albo skipy? Ale tak jak sobie mówiłeś, że rujesz 4 siły biegowe do maratonu w Walencji.
Tutaj od września zrobiłem 4 akcenty takie. No i to jedna siła biegowa była robiona na Kępie Potockiej. Na 3 tygodnie chyba przed maratonem to było. No a te pozostałe wcześniejsze 3, no to jakoś wcześniej. Nie mam dzienniczka, pisałbym, przytoczył mniej więcej okresy te. Ale tak, byłem też. Nie, może faktycznie to, że ta kontuzja, którą miałem, to ja nie leżałem do góry noga, do góry brzuchem i nic nie robiłem, czekałem, aż to się wyleczy, tylko mocno pracowałem. Czy na rowerze jeździłem, na trenerze, czy chodziłem w ten basen. Więc myślę, że tam sporo zrobiłem i organizm jakby dostał inny charakter pracy i był w stanie to znieść.
To widzisz, taką piękną, okrężną drogą doszliśmy do tego, o czym mówiłeś na początku, czyli do maratonu w Walencji. Przyleciałeś właśnie w ten czwartek, mówisz, że dobrze, pojadłeś. Jakbyś mógł w ogóle opowiedzieć o tym biegu, bo myślę, to jest naprawdę jeden z najlepszych wyników, jakie pobiegł kiedykolwiek Polak. Nie sprawdzałem w sumie dzisiaj statystyk, ale myślę, że to pewnie będzie top 30, może być pewnie. Jak w ogóle ten bieg przebiegł, jak to w ogóle przebiec 42 km po 3,06 na kilometr, bo taka średnia ci wyszła.
No, trzeba wierzyć w siebie i ciężko trenować.
Kurczę, to poczekaj, to zaraz ja się zapisuję na maraton w Walencji i też będę mocno w siebie wierzył, może mi się uda.
Nie, no, kwestia na pewno jest tego treningu, który ja wykonywałem. To nie jest tak, że to jest efekt ostatnich, nie wiem, 3 tygodni, 3 miesięcy, 4, 5 pracy, tylko to jest efekt wieloletniej już pracy treningowej. Ten trening, który ja przyjąłem przechodząc do Huberta, no to na początku był dla mnie strasznie trudny, ciężki, nie potrafiłem zrealizować wszystkiego. Hubert musiał to zmodyfikować, bo miał jakieś tam wcześniejsze założenia, co chciałby, żebym zrobił, no ale po pierwszym naszym cyklu w 2017 roku widział, że jestem może przyklejony bardziej do asfaltu, jak spionizowany, no to, to trochę jednak te obciążenia chyba zostały, znaczy nie chyba, na pewno zostały zmienione. No i dopiero po dwóch latach tak naprawdę naszej współpracy byłem gotowy na trening, który chciał, żebym realizował. Więc to na pewno jest sukces wieloletniej pracy i takiej determinacji mojej. No ja wszystko, co robię w życiu, to jest bieganie na pierwszym miejscu i wszystko jest do niego układane, więc jakby cały ten styl życia, który trzeba prowadzić, żeby móc w pełni realizować założenie treningowe i je regenerować, no to ma kolosalne znaczenie. Myślę, że dużo zawodników, gdyby zadbała bardziej o jakąś regenerację potreningową, bezpośrednio po treningu, no to mogłaby biegać szybciej niż biega. Więc nie będę tutaj mówił z nazwisk, bo nie wiem tak naprawdę jak funkcjonują, ale mogę się tylko domyślać po jakichś tam rozmowach z innymi zawodnikami albo obserwacji gdzieś tam na obozie. I wiary trenera w ciebie, no tak jak we mnie wierzył Hubert w 2017 roku, jak podjęliśmy współpracę, spotkaliśmy się w 2016 roku w sierpniu, to tak naprawdę nikt nie wierzył we mnie, że coś mogę w życiu nabiegać jeszcze, że jakby ja nie będę żadnym wybitnym zawodnikiem, no bo nie, bo dlaczego, bo co, bo jestem Jastrzębski z Kraśnika i tyle, tak? Jakby to przykre to było, że osoby, które naprawdę uważałem za przyjaciół i takie, którym ja dam wsparcie i mogę od nich oczekiwać tego samego, no to jakby stawiły na mnie krzyżyk i to było takie mocno, mocno przykre. A spotykając się z Hubertem, który był dla mnie kompletnie obcą osobą, on powiedział, że ty będziesz biegał i podjął ze mną tą współpracę, gdzie no było to dla mnie też takie no bardzo, bardzo trudno mi znaleźć określenie, ale zrobiło mi się ciepło na duszy i na sercu, że jest jednak taka życzliwa osoba, która pokaże, może ja miałem wewnątrz siebie, że z tym gościem i z jego charakterem, z tego co słyszałem, jaki jest, będziemy szokować. No i teraz wydaje mi się, że osiągnęliśmy jakiś tam etap tego, co chciałem.
No właśnie, mam nadzieję, że to tylko i wyłącznie etap, że jeszcze się nie zatrzymaliśmy. Huberta konsekwentnie próbuje namówić na rozmowę. On konsekwentnie się wymiguje od tego i raz mówi, że się źle czuje, raz, że nie ma czasu, także mam nadzieję, że kiedyś mi się wreszcie go uda zaprosić i trochę, żeby on od takiej, wiesz, drugiej strony opowiedział o tym, jak wasza współpraca przebiega. A jakbyś mógł jeszcze trochę na koniec opowiedzieć o samym biegu w Walencji. Czy to był, wiesz, bieg bez historii, gdzie po prostu od początku do końca biegłeś po te 3.06 i nawet nie myślałeś o tym, jak to przebiega? Czy może były jakieś trudniejsze momenty podczas tego maratonu?
Zdecydowanie był to bieg z historią. Przylecieliśmy w czwartek ze względu, no tak jak mówiłem, obawiałem się o tą pogodę, że mój organizm może faktycznie trochę tam, gdzie ja lubię ciepło, no ale tak wolałem, żeby zaklimatyzował się, więc czwartek, piątek i też chciałem, żeby posmakować jedzenia tamtejszego. Generalnie jak w Polsce startuję, no to próbowałem na treningi mocniejsze biegać na makaronie typu penne czy jakiejś fuslini. No i tak jakoś nie czułem się super, więc generalnie biegam tylko na spaghetti. W Polsce biegałem tylko na spaghetti, a tam była tagliatelle. Więc tak miałem obawy, czy to będzie ok, czy nie, no ale raz, drugi zjadłem i faktycznie było spoko, więc myślę, że po prostu makaron musi być długi i cienki. To będzie moje
sprawdzone. To myślę, kurczę, to jest ten, idealna rada dietyczna.
Długi i cienki, nie krótki i gruby, więc tak dokładnie. Więc to jedzenie miałem sprawdzone, bułeczki też na śniadanie były. Nie były to bułki wiejskie, ale podobnej struktura była i gram, może nie gramatura, ale ten ciężar kawałka, powiedzmy sobie tak łamię bułkę wiejską, jak sobie urwę, to nie jest napompowane. Więc jakby...
Jestem ciekawy, czy będzie taka osoba, która włączy w podcast właśnie w... Mamy tutaj godzinę i dwie minuty i właśnie trafi tylko i wyłącznie na ten moment. To ciekawe, co o tobie pomyśli.
Zobaczymy, bo może ktoś się znajdzie. Więc bułka też była okej w hotelu i stwierdziłem, że nie będę leciał do Lidla, bo bułka, masło, dżem i ser były na miejscu. Wszystko było fajnie, pasowało moim kubkom smakowym, więc w czwartek biegałem jeszcze bieg zakresowy 10 km i na nim się fajnie czułem, więc wiedziałem, że będzie ok. Ale w piątek poszliśmy odbierać pakiet startowy Mikołaja, no i przy okazji stwierdziliśmy, że odbierzemy też mój, żeby już później sobie spokojnie odpoczywać i relaksować. Po czym odebraliśmy, wchodzimy do miejsca, gdzie było przeznaczone strefa dla elity, gdzie można było odebrać pakiet. Wchodzimy i przedstawiam się, daję paszport. Pani mówi, że dla mnie jest tylko numer startowy, nie ma akredytacji i nie ma pakietu. Jak nie mam. No i pani dzwoni gdzieś tam do kogoś innego. Była akurat konferencja prasowa, więc powiedziała, że później. No dobrze, to wziąłem ten numer startowy, wróciłem do pokoju. I powiedziała jeszcze, że w naszym hotelu jest pani o imieniu Sonia, którą mamy się kontaktować i ona nam wszystko dalej powie. Wróciliśmy do hotelu, znaleźliśmy tą panią i ona mówi, że u niej można odebrać bidony i naklejki na bidon, na punkty odżywcze. Poszliśmy, żeby to odebrać, a ona mówi, że dla mnie nie ma przeznaczonych butelek i naklejek. Ja mówię, że jak to nie ma, że jestem zgłoszony do elity i nie będę miał napoi własnych, gdzie generalnie to o to tylko chodziło. No, że ona musi zadzwonić. No i zadzwoniła też do kogoś i okazało, to tak naprawdę wyprosiliśmy, żeby dała chociaż te naklejki, no bo butelki też wziąłem swoje. I tyle tak naprawdę. To było takie słabe. No dlaczego jak jestem w elicie, no to nie mam ani butelek, ani naklejek na bidony, ani stolika swojego odżywczego. No jakby po to tam pojechałem, to miałem mieć zapewnione, a tego nie mam. No to było takie stresujące. No i faktycznie 2-3 godziny się pozłościłem, ale myślę, kurde, Kamil, przyjechałeś, wykonałeś kawał roboty, miałeś trudny rok, jesteś już tutaj, masz ten numer, wyżebrałeś te naklejki, więc olej to, weź się, zrelaksuj, skup się na tym, co masz zrobić i tyle, no nic więcej nie zrobisz, no, czyli się będziesz złościł na panią, która Bogu ducha winna jest, no bo nie ona jest tutaj organizatorem, po prostu takie mają, tak zostało załatwione i tyle, no nic więcej nie zrobisz tym. No i finalnie tak, okazało się, że na swoje butelki nakleiłem te naklejki, oznaczyłem je na który punkt, co i jak, numer startowy i zanieśliśmy po prostu na drugi dzień wieczorem tam do strefy, która była do tego przeznaczona, oni później to rozstawili na punkty. Też jeszcze powiedziała na pani, że oni przewidują 6 butelek albo 6 naklejek dla zawodników, ale ja mówię, ja chcę 8, ja chcę na każdym punkcie mieć. Ile będzie punktów? 8. No to ja chcę na każdym punkcie mieć swój izotonik. Tak trenowałem i potrzebuję co 5 km się napić. No ale będzie taki tłok i dlatego my 6 preferujemy, że dla państwa bezpieczeństwa, ale to nie ma żadnego znaczenia. No to, czy na pierwszym stoliku, czy na drugim, trzecim, piątym, to będzie tyle samo butelek, tak? A to, czy państwo jedną butelkę gdziekolwiek wyjmą, to nie będzie miało żadnego znaczenia. No dobrze, dobrze, no to niech pan, proszę. No i zaniosłem te 8 butelek. Noc miałem dobrą, przespaną. Śniadanie też zjadłem takie jak zawsze. 2 bułeczki, masło, dżem, truskawkowy, ser żółty. Popijałem Vitargo i ruszyłem na rozgrzewkę. Po rozgrzewce robiłem jeszcze ostatnią tam przebieżkę. No i stwierdziłem, że muszę się ustawić w pierwszej linii, żeby mieć dobry start.
To w ogóle fajnie było widać, jak tam się przepychasz tam te.
Tak, wiedziałem, że pozycja startowa jest dość istotna, żeby uniknąć zbędnych jakichś przepychanek i niepotrzebnych tam problemów. Czy ktoś mnie gdzieś popchnie, się przewrócę, czy później nie wiem, gdzieś dostanę z łokcia faktycznie. Więc ta pierwsza linia jest najbardziej bezpieczna. Ktoś mnie ściągnął za koszulkę, że chciał mnie ściągnąć do tyłu, ale to no nie, już w tym momencie to nie ma takiej możliwości. O takich rzeczach trzeba wcześniej rozmawiać albo próbować je załatwić, a nie już jak zaraz start ma być. A okazało się, że zaraz koło mnie stał Kamworor, który miał atakować 2-3 próby złamania. Więc dlatego załapałem się do transmisji telewizyjnej. Znaczy w sumie on się załapał transmisji telewizyjnej, bo stał koło mnie, tak? A nie ja, bo stałem koło niego, więc tutaj muszę sprostować, dlaczego pokazywali właśnie Kamworora obok mnie. No i po starcie co? Zająłem dobrą pozycję. W grupie szukałem pacemakera. Wiedziałem, że ma numer 92 i 20... 92 i 26 chyba był drugi. Więc pierwszym był Hiszpan, drugim był Ugandyjczyk. I dopatrzyłem Hiszpana, wskoczyłem za jego plecy i dalej już biegliśmy. Na kilometrze się złączyli we dwóch. No i już biegliśmy taką większą grupą. Próbowałem biec w środku tej grupy, żeby jak najbardziej zniwelować wiatr, który tam gdzieś tam miał się pojawiać, bo dość wiało do 40 km na godzinę, więc taki nieprzyjemny wiatr, jeszcze przyjmując go na siebie. Ale w grupie no nie czułem się bezpiecznie, tutaj ktoś szturchnął, tutaj gdzieś piętę kopnął, więc stwierdziłem, że biegnę bezpośrednio za pacemakerami. Była wyznaczona niebieska linia wyrysowana, która oznaczała najbardziej optymalny tor biegu, więc oni mieli tą linię między sobą i ja sobie po tej linii sukcesywnie pokonywałem dystans. I też to była dobra pozycja, bo do punktów odżywczych mogłem bezpośrednio za pacemakerem zbiec, więc nikt mi nie przeszkadzał i wiedziałem, że będę miał tą pewność, że chwycę swój bidon. Jak zostawiłem te bidony, to tak naprawdę nie wiedziałem, który stolik będzie mój. Więc była małżonka z dziećmi zawodnika Huberta i oni przy pierwszym punkcie odżywczym powiedzieli mi, że pierwszy stolik bez numeru i butelka 8 czy 9. Więc ja miałem oznaczoną butelkę, także jeszcze przyczepione do niej miałem dwie trytki, taką zrobiłem rączkę i na niej z wafli ryżowych i z paluszków juniorkich wycięliśmy taki jakby element flagi. Więc jakby to było oznaczenie mojej butelki i zbliżając się do tego stolika faktycznie widziałem to, więc chwyciłem ją i widziałem, że już na każdym punkcie będzie to pierwszy stolik bez numerku i w tej kolejności bidon, więc 5-10 kilometr super. Na 15 kilometrze chwyciłem, ktoś miał identycznie oznaczoną butelkę jak ja, no niestety nie złapałem swojej butelki, wydaje mi się, że w ogóle jej nie było tam. I no niestety kogoś pozbawiłem napoju, więc odrzuciłem, nie piłem tego, odrzuciłem na bok i chwyciłem za wodę. To jeszcze na 15 km było do zniesienia, później półmara 20, widziałem, że na zegarze, że jest godzina 1.56, więc wiedziałem, że biegniemy idealnie po to 3.6. Z czego bardzo się cieszyłem, bo się czułem wybitnie, super, nie czułem jakiegoś wielkiego zmęczenia. Ci zawodnicy biegli lekkim negatyw splitem, jak się później okazało, gdzie analizowałem piątki, połówka pokonana w godzinę 5.14, więc też mega fajnie. Przed 25 km zaczął mocno ten wiatr czołowy dawać o sobie znać. Oni fajnie przyjmowali to wszystko na siebie i mimo tych warunków trzymali to tempo. 25-30 km też fajnie chwyciłem butelkę, już grupa była znacznie mniejsza, nie było z tym problemu. No i pacemakerzy zeszli, zostaliśmy tak naprawdę chyba we trzech. No ja nadawałem tempo, bo nie do końca wierzyłem tam w zawodników jeszcze. Słyszałem na plecach, że dość mocno oddychają, mimo że tak pracują po prostu, a mogą dalej biec. No ale stwierdziłem, że tak to będzie najbezpieczniejsze, jeżeli sam będę nadawał sobie tempo. Jeszcze z przodu widziałem przed sobą, wiedziałem, że Krystian biegnie w białej czapeczce i taki specyficzny strój miał Moro, więc widziałem Krystiana i chciałem go jak najbardziej się zbliżyć do niego, więc to była taka moja dodatkowa motywacja. No, na 35 km nie było mojego bidonu, bo dobiegłem tego stolika i nie było. Było tam 6 butelek, przebiegło przede mną 20, nie wiem, 3 zawodników, 4, 20, może więcej, no nie wiem, to prawie 30 zawodników, którzy byli tak czy tak w elicie i mieli wcześniej swoje butelki rozstawione, więc no nie, jeżeli na 15 km nie było i jestem w stanie uwierzyć, że mógł ktoś wziąć albo przewrócić, o tyle na 35 jednak wątpię w to. No Ja, to był taki kluczowy kilometr, bo ten zastrzyk tych węglowodanów by się przydał na pewno. Jakby to było na końcu, nie wiem, no ale biegłem po prostu ile mogłem, wziąłem kolejną butelkę wody, trochę wypiłem, trochę przepukałem usta, wyplułem i tyle, dobiegłem dalej. Na 40 był izotonik, ale po tym 40 km czułem, że te nogi faktycznie mają sporo roboty w nogach. Tempo już czułem, że mi mocno spada. Co jak się później okazało na mecie, no nie było wcale aż tak mocno. Miałem obawę przed zbiegnięciem, no to wyciągniętą, tam była wyciągnięta meta na wodę, ostatnie 400 metrów i zbiegając z asfaltu na ten dywan, to była taka drewniana konstrukcja. Ona nie była pod spodem jakoś mocno usztywniona i gdy dałem krok, to tak noga mi się ugięła, trochę się bałem, się przewrócę, ale no utrzymałem się i jakoś skończyłem to. No walczyłem o każdą sekundę do końca. No i wyszło dość fajnie, prawie 2 minuty prawiłem rekord życiowy. Mega byłem zadowolony, wzruszyłem się, popłakałem się, że kurde, tyle było faktycznie perypetii w tym roku, że udało się dotrzeć do tej Walencji, pobiec ten maraton, skończyć go z celami, z którymi przyjechałem, zrobić te minima, które były i na igrzyska do Tokio i tutaj teraz na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, więc naprawdę mega byłem zadowolony, że szczęśliwy, że Hubert nie zwątpił we mnie, wierzył w to, że mimo tej kontuzji damy radę, że zrobimy to i tak, no tyle, tak to było.
A był jakiś taki moment podczas biegu, gdzie wiesz, gdzie tak czułeś taką maratońską ścianę, czy raczej wiesz, obyło się bez większych kryzysów?
Na 41 kilometrze już czułem, że te nogi trochę tak faktycznie mają ciężko. Ale wcześniej nie, jakby czułem taką mocną determinację i chęć napierania do przodu. Tak chciałem szybciej i nawet miałem przez chwilę po starcie taką myśl, żeby może faktycznie spróbować z tą grupą na 2.9 pobiec, no ale sobie szybko się sprowadziłem do poziomu i przypomniałem sobie słowa Huberta, że jeszcze 4 miesiące temu miałeś problem, żeby truchtać, więc tutaj spróbujmy to co zakładamy, pobiec te 2.11. Więc siadłem za plecy tego pacemakera i konsekwentnie.
To wiesz, może w przyszłym roku złapiesz się z tą grupą na 2.09.
Zobaczymy, co przyniesie przyszły rok. Na razie trzeba się skupić na odpoczynku. No i później kolejne pierwsze części sezonu, jaka będzie. Zobaczymy, jaka będzie decyzja w związku, kogo wysyłają na imprezę mistrzowską, gdzie. To już byłoby dość pomocna informacja pewnie w kwestii przygotowań. Ja to jestem od wykonania tego, ale myślę, że cały tutaj ciężar tego ułożenia planu to spadnie na barki Huberta i im później to będzie. Nie będzie to może większy, wielki problem dla niego. Myślę, że da sobie perfekcyjnie z tym radę, ale dobrze byłoby wiedzieć wcześniej, a nie na ostatnią chwilę, kogo mają zamiar gdzie wysłać.
Czy już podjęliście jakieś już decyzje a propos tego 2022 roku? Może jakiś obóz?
Obóz na pewno. W styczniu, końcówka, luty, raczej Kenia, jeżeli będzie możliwość i taka opcja. Zobaczymy, jak szkolenie ze związku jeszcze pozwoli, bo wypełniając minimum należy mi się szkolenie, więc zobaczymy, co to będzie i jak je przedstawią. Należy nam się szkolenie, więc zobaczymy, jak to przedstawią. Pierwsza część sezonu na pewno jakąś dychę, połówkę będę chciał poprawić, więc tutaj będę pracował nad prędkościami. A no na drugą część na pewno maraton. Mistrzostwa Świata są w półmaratonie w listopadzie. Zobaczymy też, jakie będzie minimum. Spróbuję jak najbliżej się będę starał się je wypełnić, a zobaczymy jakie to będzie. Jeżeli będzie w zasięgu, to na pewno. No i tyle, no jakoś większych planów na razie nie ma. Na pewno może przełaj jeszcze w przyszłym roku. W tym roku wygrałem, w zeszłym roku byłem drugi, więc fajnie byłoby obronić tytuł.
No właśnie, też miałem cię tutaj, czy nie kusiło cię, żeby wiesz, też pojechać na te Mistrzostwa Europy, które były w dzień temu, bo my rozmawiamy w poniedziałek, one były w niedzielę. Oglądało je się naprawdę fantastycznie, nie wiem, czy ty miałeś możliwość obejrzenia, ale dla mnie no, liczba tych fenomenalnych zawodników, którzy biegli na 10 tysięcy metrów, była naprawdę fantastyczna. Nie kusiło cię, żeby się z nimi sprawdzić?
Pewnie, że mnie kusiło i chciałem, bo po przełajach czułem się fajnie i no, pytanie tylko było, jak się będę czuł po maratonie, tak? No, od razu po starcie zostało mi zadane pytanie, czy będę chciał pojechać, no to, że tak, że dam radę. Mając w głowie to, jak się czułem w zeszłym roku po Olesnie, no to wiedziałem, że jeżeli odpowiednio wypocznę, no to będę w stanie pobiec jeszcze mocny przełaj. Czy mocny przełaj, czy nie wiem, bieg to pół godziny wysiłku, to dam radę to zrobić. A zostaliśmy trochę wprowadzeni w błąd, bo zostało nam powiedziane, że mamy się określić tego samego dnia do godziny 18, czy tak, czy nie, bo nie wiem, cały wyjazd całej reprezentacji jest drugiego i wszystkie reprezentacje mają się stawić w tym dniu właśnie, nie wiem, 2 czy tam 3 grudnia w Dublinie, w jakimś tam hotelu. No to przygotowaliśmy się do maratonu, no jakby przełaje były tylko ostatnim takim bardzo mocnym bodźcem siłowym przepraszam, czyli to był piąty mój akcent siłowy przed Walencją, nie? Więc wszystko było układane pod Walencję, więc no, zrezygnowaliśmy i pojechał Artur Olejarz w nasze miejsce. No i to była nieprawdziwa informacja, nie wiem po co ktoś wymyślił taką historię, bo mógł uczciwie powiedzieć, że słuchajcie, obawiamy się, że po maratonie, Kamil, nie będziesz w tak optymalnej dyspozycji, jakbyś nie biegł tego maratonu i okej, no jakby byłaby uczciwa komunikacja, tak, a nie takie wymyślanie, że albo wszyscy się mają stawić, no ale to nikt nam nie przedstawił też żadnego ani regulaminu, ani nie pokazał punktu, gdzie jest taka informacja zawarta, więc no to my mieliśmy maraton w planie, to był nasz cel, z którego wywiązaliśmy się perfekcyjnie, uważam, i związek może zacząć po prostu mówić prawdę.
A czy wiesz, czemu wszystkie reprezentacje miały się zjawić no właśnie tego 3 grudnia już w Dublinie? To kwestie covidowe, czy jakiś inny był powód?
To była nieprawdziwa informacja, to było wymyślone coś, no bo zawodnicy, nie wiem, czy Jimmy Grazer, czy Jakob Ingebrigtsen dolecieli tam w piątek, więc jakby kto chciał, to mógł się stawić tam tak naprawdę i w sobotę, albo i w niedzielę przed startem chyba, no nie wiem.
Powiem ci, też trochę nie rozumiem, czemu polska reprezentacja tak długo siedziała w tym Dublinie przed, bo oni pojechali tak ponad tydzień przed tym startem. Nie wiem, czy to ma...
Nie będziemy się zastanawiać na tym, bo nic to nam nie da. No.
Dokładnie tak. Kamil, bardzo dziękuję ci za rozmowę. Widzisz, że wyszło nam dużo dłuższa rozmowa niż ostatnio mieliśmy tam raptem 35 minut, teraz dużo, dużo dłużej.
Słuchaj, ostatnim razem biegaliśmy w lesie, więc trochę tematu wyczerpaliśmy.
Dokładnie, dzisiaj tego błędu nie powtórzyliśmy, od razu zaczęliśmy nagrywać. Wielkie dzięki za poświęcony czas, za fajne podzielenie się i o kontuzji, i o tym, jak wyglądały te przygotowania. Mam nadzieję, że może za rok, może za dwa znowu zaproszę się do rozmowy. Opowiesz wtedy, jak połamałeś te 2.09 albo 2.08 w maratonie. Jeszcze raz fajnie, że udało nam się porozmawiać. No i mam nadzieję, do zobaczenia, czy to może w Warszawie, czy na jakimś biegu.
No, dziękuję bardzo. Było mi naprawdę przymiło móc Cię zobaczyć i porozmawiać. I cóż, mam nadzieję, że ktoś wyciągnie coś z tego i na pewno, jeżeli odniesie kontuzję, to pozytywne myślenie dużo szybciej pozwoli nam wrócić do zdrowia niż takie zamartwianie się. Trzeba walczyć o swoje, wierzyć w siebie i ciężko trenować, no bo tylko ciężką pracą można cokolwiek w życiu osiągnąć. Na każdej płaszczyźnie.
Dokładnie tak. Moim dzisiejszym gościem był Kamil Jastrzębski, który potrafi przejść maraton z prędkością 3.06 na kilometr. Wielkie dzięki.
Super, dziękuję bardzo.
Wielkie dzięki za wysłuchanie odcinka do końca. Jeśli możesz, to proszę udostępnij ten podcast na Instagramie. Oznacz mnie, oznacz Kamila. Także zapraszam Cię do obserwowania tego podcastu, gdziekolwiek mnie słuchasz, czy na Spotify, na YouTubie, czy może na Apple Podcast, gdzie możesz wystawić opinię temu podcastowi. Jeśli chcesz także, zapraszam Cię do tego, żebyś
patronował mnie w serwisie patronite.pl/światokiembiegacza. Tam możesz dowolną kwotą wesprzeć mnie i nawet nie wiesz, jak bardzo motywują mnie te wpłaty, której dokonują kolejni słuchacze podcastu. Także bardzo za to dziękuję. A na koniec muszę podziękować moim patronom, którzy umożliwiają, że ten podcast dalej trwa i dalej przeprowadzam kolejne rozmowy. Także wielkie dzięki dla Jakuba, Grzegorza, Seweryna, Kuby, Mateusza, Maćka, Kamila, Kuby, Pawła oraz Dawida. Chłopaki, wielkie dzięki.